Piękne życie w tak niesamowicie szczególnym i pięknym dniu. Ogólnopolski Dzień Seniora, święto, które dotyczy coraz większej liczby Polaków. Według danych socjologicznych już ponad 1/4 naszego społeczeństwa stanowią osoby 60-letnie i starsze, a do 2060 roku będzie to prawie 40%. Szczególnie szybko przybywa osób w wieku powyżej 80 roku życia. Dlatego też dobrym przykładem takiego niesamowitego i pięknego życia być może będzie wsłuchanie się w historię pewnej babci. Piotr Król ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Powracamy do historii i opowieści emerytki, która postanowiła korzystać z życia, jakby się z łańcucha urwała. To hasło przewodnie pani Joli Rytkodym. Mówi o sobie, że jest babcią z plecakiem. Podróżuje na bogato, chodzi po górach, jeździ na wyprawy rowerowe, pływa kajakiem i tak można by było jeszcze wymieniać i wymieniać. Próbuje tak naprawdę różnych rzeczy odkładanych całe życie. Więc teraz na przykład nurkuje, skoczyła ze spadochronem, leciała balonem, morsowała, a to wszystko wtedy, kiedy ma trochę więcej czasu. Kiedy tak naprawdę niektórzy myślą, że może życie się już zakończyło. Nie, tak piękne, podróżnicze i przygodowe życie dopiero się zaczyna.
W 2017 odważyłam się w taką długą podróż i daleką podróż. Syn mi kiedyś tak powiedział, jak ja go prosiłam, żeby mi kupił jakiś bilet do Rzymu albo Paryża, albo gdzieś tam, Barcelona jakaś. A on tak słucha mnie i tak mówi, mamo, ty to powinnaś na wakacje do Laosu polecieć. Ja mówię, Jezu, jakiego Laosu? Co ty Laosu? Ja ci mówię przecież, że tu co ja chcę. A on mówi, ale wiesz, w Laosie bilet jest drogi, ale tam przez miesiąc będziesz żyła za pieniądze, które ty w tydzień nawet nie wydasz. No, dzięki. Sobie myślę, kurczę, ja go tutaj proszę po ludzku, a on mi tutaj z Laosem jakimś wyskakuje. Ale tak wszczepił we mnie ten Laos, że w końcu doszło do tego, że ja do tego Laosu musiałam polecieć. I to jest Laos właśnie. Przy czym jak już leciałam tak daleko, to poleciałam na długo, to było 2 miesiące. I tu jestem właśnie w Laosie, spływałam Mekongiem 2 dni. To jest taki spływ od Tajlandii do środka Laosu. Takimi łódkami różnymi się płynie z noclegiem po drodze. No i obserwuje się życie na brzegu. Oczywiście tam było dużo wiosek, dzieci bawiących się, czy facetów łowiących ryby. Ale tutaj akurat, ponieważ w Laosie mało kto ma łazienkę, mało kto ma kanalizację, więc oni się myją w rzekach, jeziorach, w innych akwenach. No i tutaj właśnie chyba mnisi przyszli do łazienki i tak bardzo malowniczo wyglądali na tym brzegu. A generalnie każdy dzień w Azji zaczyna się od zbierania jałmużny przez mnichów. Idą takimi bębenkami, tak pukają albo śpiewają coś czasami, a ludzie dają im dary w postaci różnych, nie tylko czasami pieniądze, ale często też środki higieny, jakaś żywność i tym podobne rzeczy. Żyją z tego tylko, co dostaną od ludzi. I kilka obrazków z Laosu, który by okazał się naprawdę przepiękny. No a tutaj poszłam na punkt widokowy, na zachód słońca i akurat był tam hamaczek i tak sobie po prostu leżałam i sobie tak zrobiłam zdjęcie i sobie myślę, kurczę, no po prostu sielanka. W pięknych okolicznościach przyrody. A to ten zachód słońca. Tam jest bardzo wilgotne powietrze, w związku z tym ono zazwyczaj tak zachodzi właśnie, taką w postaci takiej czerwonej kuli. Wtedy odwiedziłam również Tajlandię. Tutaj jestem na jakiejś właśnie wykupionej wycieczce na takich pięknych wyspach w Parku Narodowym. No ale też świątynie, tutaj takie starsze buddyjskie świątynie, tutaj bardzo stare. A tutaj jest całkiem nowa, w Chiang Mai jest taka biała, wygląda jak utkana, nie wiem, z bezy zrobiona, ale jest bardzo współczesna. Cały czas jest w trakcie jak gdyby udoskonalania. Żeby mieć większy zasięg w tym zwiedzaniu, ponieważ tam transport publiczny jest bardzo słaby, czasem sobie pożyczałam rower, ale byłam tutaj, często byłam z koleżanką i jeździliśmy gdzieś dalej, ale zrobiłam też coś szalonego, mianowicie, ponieważ w niektóre miejsca nie było się z żywcem jak dostać, natomiast oni wszyscy jeżdżą na skuterach i wypożyczalni skuterów jest po prostu całe ulice wypożyczalni skuterów. No i w życiu nie siedziałam na skuterze, ale myślę, kurczę, no kobiety, dzieci, wszyscy, staruszkowie, wszyscy jeżdżą na nich. No to co, ja nie potrafię? No i spróbowałam. Całe szczęście to był automat i jedyne, co trzeba było ruszać, to manetką prawą. I koniec, koniec roboty jak gdyby, nie? Tylko trzeba z wyczuciem było tym ruszać. No i się odważyłam i kilka dni spędziłam właśnie na skuterze, zwiedzając okolice. No ale oczywiście, jak to w Tajlandii, musiały być też piękne plaże. No a później przeniosłam się do Kambodży. Tutaj jest ten w Angkor Wat, czyli taki ogromny kompleks świątyń przepięknych, bardzo starych i bardzo cennych. Ale to, co największe wrażenie zdecydowanie zrobiło na mnie, to te drzewa. Tutaj akurat dosyć nie widać, że ono tak, jak ono wyrasta, ale proszę popatrzeć. Ono wyrasta z pomiędzy muru. To wszędzie one, te macki wyłażą, włażą przez te mury. Naprawdę wygląda to absolutnie niesamowicie. Oplecione te budynki tymi drzewami wyglądają jak z horroru, no, ale wrażenie robią niezwykłe, naprawdę. Byłam też nad jeziorem Tonle, w którym ludzie budują domy na bardzo wysokich, 6-metrowych palach, dlatego że to jest jezioro, które w zależności od pory deszczowej lub suchej, wysokość, położenie powierzchni zmienia się o 6 metrów. Jest tego, w porze deszczowej jezioro tutaj się kończy. W porze suchej troszeczkę, no akurat tutaj go nie widać. Dlatego to jest zatopione. Te piękne balkoniki, one w porze deszczowej są zatopione. Ale generalnie tam mieszkają po prostu bardzo, bardzo biedni ludzie. I to naprawdę wygląda... No, muszę powiedzieć, że ciężko mi było na to patrzeć, bo tak się czułam, jakbym w zoo była i patrzę na tym, bardzo dużo dzieci pracuje, lepią te swoje chałupki z czego tylko, co im tylko w ręce wpadnie i naprawdę wygląda to bardzo biednie. Następny kraj to, miałam tutaj dylemat, mianowicie jestem pierwsza z życia na polach herbacianych, to jest w Malezji. Przepiękne, robią wrażenie niesamowite. Pojechałam zobaczyć kwiat raflezji. To podobno największy kwiat na świecie. Ma średnicy około, ten egzemplarz akurat może nie, ale generalnie mają co około metra średnicy takie kwiaty i żyją tylko 7 dni, przy czym tak naprawdę bardzo ładne to są tylko trzeci, czwarty dzień, bo później już obumierają i to jest taka nasza rosiczka, można powiedzieć, czyli roślina mięsożerna i zapach, który się stąd wydobywał, nie pachniał różami. Ale naprawdę robił wrażenie, był taką ciekawostką. I proszę Państwa, z tej Malezji miałam taki dylemat, ponieważ bardzo chciałam jechać do Wietnamu, ale tak Wietnam mi się wydawał bardziej w zasięgu. Natomiast okazało się, że w Kuala Lumpur są bardzo tanie bilety na Borneo. 100 zł tam i z powrotem. No szkurczę, no to taka Borneo, no to znowu książkę miałam jako dziecko, podróż na wyspę Borneo i ja na tym Borneo mogę być. No nie, no muszę tam być po prostu. No i postanowiłam z Kuala Lumpur polecieć na Borneo. Postanowiłyśmy to z koleżanką. I tam głównie spędzałam wśród zwierząt czas. Tutaj na rafie koralowej znacznie bogatszej niż dotychczas znane mi były. Park narodowy, gdzie orangutany żyją na wolności. No i bardzo dużo małp zwanych nosaczami. Tutaj jeden widać, tutaj wisi ogon, drugiego, trzeci. I było ich naprawdę bardzo dużo i były właśnie mało puchliwe i były cudowne. Najbardziej je lubię. W Polsce znane są bardziej jako janusze.
I rzeczywiście, wsłuchując się w tę historię i opowieści, pani Joli, czyli babci z plecakiem, emerytki, która postanowiła korzystać z życia na emeryturze właśnie, od razu uśmiechamy się na wieść o tych właśnie małpkach z tymi ogromnymi, długimi nosami. Zwiedziła ponad 50 krajów, przepłynęła wiele rzek, przeszła setki szlaków górskich, zjechała rowerem kilka velodróg. Cieszy się tak naprawdę każdą chwilą, każdym dniem i nie pozwala, żeby któryś z tych dni po prostu się zmarnował. I żeby było jasne, nie jest tylko marnowaniem takiego dnia, spędzenie go na kanapie na nic nie robieniu, bo też czasami człowiek i także babcia z plecakiem czegoś takiego potrzebuje i lubi to, pomiędzy oczywiście jednym a drugim wyjazdem. Jedną a drugą podróżą, czy też włóczęgą.
I to, proszę Państwa, następna podróż, można powiedzieć podróż, która jest niezwykle dla mnie emocjonująca, mianowicie to było w 2015 roku, a więc 2 lata po śmierci męża, kiedy okazało się, że jazda z przyczepą, czyżby miała mnie już nie dotyczyć? Trudno mi było się z tym pogodzić. Zaczęłam więc szukać towarzystwa, żeby móc, ponieważ prowadzenia zestawu się nie bałam, bo ja bardzo dużo prowadziłam, Więc akurat tego się nie bałam, ale bałam się usterek technicznych, bałam się, że coś będzie trzeba zrobić, ja nie będę umiała, bo zawsze to robił mąż. I zaczęłam szukać towarzystwa, które by chciało ze mną pojechać do Norwegii, przy czym jak mam jechać aż do Danii 1500 kilometrów, spalając paliwa za 1000 złotych, później promem płacić za prom, tam i z powrotem i tak dalej, tyle kosztów ponosić, to ja już chcę tam polecieć na długo, czyli jak na wakacje, czyli 6 tygodni, 5, 6 tygodni, 7. No i to, proszę Państwa, okazało się zaporową rzeczą dla wszystkich facetów, z którymi miałam kontakt i którym mówiłam, których zapraszałam. Po prostu nikt nie miał takiego długiego urlopu i tak naprawdę chętne okazały się same kobitki. Zebrało nas się 5, średnia wieku 56 lat i tak sobie myślimy, kurde, no ale same tak, no ale właściwie, no a czego nie? No jak się coś zepsuje... No właśnie, no to co w tym zrobimy? No ale Jezu, jak się zepsuje, no to naprawimy, nie? No znaczy w sensie ktoś nam naprawi, no i co? Przecież tam są ludzie, tam jest cywilizacja. Przecież to tak samo jak u nas, po prostu trzeba będzie naprawić zepsute rzeczy. I proszę Państwa, stwierdziłyśmy z czasem, że kurczę, ale to będzie przygoda, same kobitki. I pojechałyśmy w 5. Wyjechałyśmy od Lindesnes, to jest najbardziej na południe wysunięta latarnia morska w Norwegii, do Preikestolen. Bardzo marzyłam o tym miejscu. Co prawda widziałam zdjęcia w piękniejszej pogodzie, ale u nas trochę padało, ale i tak to było przepiękne. Właśnie to ujęcie, kiedy zobaczyłam Ambona, Preikestolen, inaczej Ambona. Naprawdę warto było, bardzo łatwo dostępny szlak. Jakbyście Państwo byli, to polecam, bo to nie idzie się długo. Dłużej się idzie na Trolltunge, czyli tutaj język trolla. Trolltunga. Skała taka wystająca 800 metrów nad jeziorem. Błękitny lodowiec. Co prawda to nie jest widok pozytywny, można powiedzieć, dlatego, że to oznacza, że on się bardzo świeżo topi i dlatego jest taki szafirowo-błękitny. W każdym razie naprawdę robił wrażenie. Te szafiry, one naprawdę takie występują. Po prostu coś niesamowitego. Nygardsbrinten się nazywa akurat, ale są inne miejsca w Norwegii, gdzie takie lodowce można zobaczyć. Było to naprawdę piękna wycieczka. Był oczywiście też rejs fiordem, no i Lofoty. Lofoty to jest miejsce, to jest taki łańcuch wysp gór, naprawdę jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie i tam troszeczkę mi za mało tego łażenia, szwędania się tam i chciałabym tam kiedyś wrócić. Naprawdę przepiękne okolice. No ale naszym celem był Nordkap i właśnie tu jedziemy na Nordkap. Jest cudna pogoda, jest naprawdę kolor oszałamiający morza, fiordy wśród tego, te wystające wysokie i te takie niższe, które wysepki, które, na których osiadają ludzie, po prostu bajka. Niestety 15 kilometrów przed Nordkap zaczęliśmy się wznosić coraz wyżej i zjechaliśmy w chmurę. I tu jest jeszcze najlepszy widok, bo później już było tylko tak. I pomimo, że spędziłyśmy tam 2 doby, czekając, że pogoda się poprawi, nie poprawiła się i musiałyśmy wrócić. Państwo sobie pomyślcie, że jestem całkiem szalona. Prowadziłam tylko ja, dziewczyny w ogóle nie mają prawa jazdy. Trochę też się tego bałyśmy. Bałyśmy się i ja, nawet był taki moment, że sobie myślę, Boże, czy ja nie zwariowałam? A później sobie tak pomyślałam, przecież znam mnóstwo rodzin, w której tylko facet ma prawo jazdy i jeżdżą po Bułgariach, po Hiszpaniach, po Włoszech i mogą, no bo to facet. To co, ja tylko dlatego, że jestem baba, nie mogę? Jeśli ja się prowadzenia się nie bałam. Ja z mężem, ponieważ mąż sporo chorował, więc ja najczęściej ja prowadziłam. Ja miałam wprawę w prowadzeniu, tego się nie bałam. Bałam się tylko, gdybym nogę skręciła, złamała, gdyby coś takiego. No to rzeczywiście był lęk i tutaj były modlitwy do Pana Boga, żeby nas tak nie doświadczał. No i dzięki Bogu wysłuchane. Co prawda samochód nam się zepsuł. I była długi proces naprawy i w ogóle takich kłopotów trochę. Proszę Państwa, mówiono nam, Jezu, jak wy wytrzymacie 5 bab, ludzie, no przecież wy się tam zagryziecie. Tam będzie jedna wielka awantura. Proszę Państwa, był jeden wielki śmiech, była jedna wielka radość, było cudownie. Później pojechałyśmy znowu do Rumunii i tutaj jesteśmy właśnie w Rumunii, w wesoły cmentarz w Sapancie i góry rodniańskie, weszliśmy na Petrosul, a w tym roku pojechałyśmy na Węgry i tu właśnie jesteśmy, jedziemy sobie przyczepą. Tutaj 4 piękne panie w Dolinie Pięknej Pani degustują wino, czyli to, na czym piękna Dolina Pięknej Pani polega. Bardzo lubię, mamy plany na następne podróże, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Trzymamy kciuki, bo z pewnością to oczywiście kolejny początek początków tego niesamowitego, przygodowego, podróżniczego życia na emeryturze. Wsłuchujemy się w opowieści takie właśnie przygodowo-podróżnicze o życiu pani Joli, babci z plecakiem, o tych nieśmiałych bieszczadzkich początkach, o pierwszych zagranicznych doświadczeniach, wyjazdów i o tym także, jak zamiłowanie do przygód pomaga jej odzyskać równowagę i radość po stracie męża, przyjaciela. I tak naprawdę kolejna historia i opowieść to także będzie opowieść podróżniczo-rodzinna, tym razem wyprawa z własnym synem.
Proszę Państwa, kolejna bardzo, bardzo, bardzo dla mnie emocjonująca podróż i tutaj muszę powiedzieć, jak do niej doszło. Otóż pewnego razu syn przyjechał do domu, a że już no, mieszkał gdzie indziej, więc nie przyjeżdżał znowu tak często, więc chwila była odświętna, usiedliśmy na kanapach porozmawiać o życiu, ale żeby uczcić tę chwilę, wyciągnęliśmy butelkę wina i sobie tak sącząc to wino rozmawialiśmy i przyszła północ. Po kilku godzinach i stwierdziliśmy, no to trzeba by spać iść, ale no to zobaczmy, co tam jeszcze w internetach słychać. Ja na swojej kanapie, on na swojej, wzięliśmy swoje laptopy i sobie patrzymy. Ja otwieram Facebooka, a tutaj mi się wyświetla promocja lotów na Kamczatkę. I sobie myślę, jeny, Kamczatka, Kuba, wiesz co, znasz kogoś, coś, kto był na Kamczatce? Nie. Ja cię, ale by było, tak na Kamczatkę polecieć. 1500 zł, no naprawdę, to taki drugi koniec świata. No i ja mówię, no ale gdzie ja znajdę kogoś, kto by na Kamczatkę poleciał w życiu? A Kuba mówi, weź mi, podeślij link do tego. No i ja mu wysłałam, zajęłam się tam sobą, swoimi sprawami. Mija 15 minut, a Kuba mówi do mnie, to co, lecimy na Kamczatkę? Ja mówię, ja cię, naprawdę ze mną, z matką polecisz na Kamczatkę? A niech ci będzie. Proszę Państwa, jeszcze sprawdziliśmy tylko, czy trzeba coś innego niż wizę do Rosji, bo wiecie, za naszych czasów to Kamczatka była terenem zamkniętym dla cywilów. Tam to był tylko teren wojskowy i nie, w ogóle cywile nie mieli wstępu. Więc sobie myśleliśmy, że może coś potrzeba, może musimy coś jeszcze dodatkowo mieć. Okazało się, że nie. No i po następnych 15 minutach mieliśmy bilety, przy czym syn nie kupił, to były bilety z Warszawy, przy czym stwierdził, że do Moskwy kosztują 500 zł, a z Moskwy 1000 na Kamczatkę, to w ogóle się nie opłaca. Do Moskwy to my za 100 zł dolecimy. Kupuje tylko z Moskwy. No i kupił ten bilet z Moskwy. Przeżyliśmy przecudną podróż. Naprawdę coś pięknego. Wspominamy ją z zachwytem i dzięki Boże, że my to wino wypiliśmy i się odważyliśmy. Na pewno to było dużo, dużo przed wojną. Proszę Państwa, i jeszcze jedna ciekawostka tu jest z tą podróżą związana. Mianowicie, po pewnym czasie ja rzeczywiście znalazłam loty do Moskwy za 100 zł i dzwonię do Kuby i mówię, Kuba, są loty, kupujemy bilety? A mój syn, który kawał świata zwiedził sam autostopem, mówi, mamo, wiesz co, tak się umówimy, że ty kup sobie te bilety, a ja, umówimy się na lotnisku, ja po prostu przyjadę tam na lotnisko, ale ja, co to za wakacje bez autostopu? Ja z autostopem pojadę. A ja mówię, ale ja nie chcę tak bez ciebie. Ja nie mogłabym tym autostopem też, jak ty musisz? A on mówi, no dobra, jak chcesz, to możesz. No i tak, proszę Państwa, doszło do tego, że rzeczywiście kciuka trzeba było wyciągnąć. No i ruszyliśmy w trasę. Proszę Państwa, szło nam... No, daliśmy sobie tydzień na dotarcie do Moskwy i wjechaliśmy przez Litwę, Łotwę, bez Estonii, Litwę, Łotwę, no i daliśmy sobie tydzień, żeby na pewno dotrzeć na to lotnisko. Okazało się, że po prostu ciach, 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 samochodu do samochodu, z samochodu do samochodu, minęło półtorej doby, a my jesteśmy na Łotwie, jest takie ogromne rondo i na tym rondzie są dwa drogowskazy, Moskwa, Petersburg. No i tak sobie myślimy, no mamy jeszcze ponad 5 dni. No co my w tej Moskwie? No co prawda mamy tam na couchsurfingu załatwionego hosta, no ale nie będziemy mu 5 dni na głowie siedzieć. No to a jak szaleć, to szaleć. Dostanęliśmy do Petersburga, postanowiliśmy, stąpił do piekieł, po drodze mu było, po drodze wskoczyliśmy sobie do Petersburga. Petersburg jednak nie przyjął nas gościnnie, była szaruga listopadowa dosłownie, pomimo tego, że to było sam początek lipca, Ale tu jesteśmy na tle Ermitażu, zwiedziliśmy tam, co w centrum było w zasięgu, spędziliśmy cudowny wieczór z naszymi hostami, ludźmi, którzy tydzień wcześniej wzięli ślub, młodzi ludzie, bardzo mili i było bardzo fajnie. No ale następnego dnia, tam już kiedy nadeszła pora, trzeba było znowu, i to proszę Państwa, tam się łapie, jak już jadą jakieś samochody, to najczęściej właśnie od razu na miejsce. I tak jak w Petersburgu złapaliśmy samochód, tak dojechaliśmy nim do Moskwy. Kolejne marzenie. Tak marzyłam o tym, żeby zobaczyć tą cerkiel błogosławionego Wasyla. Bardzo, bardzo chciałam. No i rzeczywiście udało się. Jest przepiękna. W środku również te wnętrza były przecudne. Trafiłam jeszcze na koncert kwartetu męskiego. Przecudnie śpiewali jakieś takie starocerkiewne pieśni. To było naprawdę coś pięknego. No ale w końcu wylądowaliśmy na Kamczatce. I proszę Państwa, następny host. Dochodzimy do takiego miejsca, gdzie umówieni byliśmy z naszym gospodarzem z couchsurfingu i podchodzimy, on nam mówi: witajcie na Kamczatce, cześć. Chcecie iść na trekking 9-dniowy między wulkany? No ba, jasne, że chcemy. I proszę Państwa, ni stąd, ni zowąd dostajemy zaproszenie i idziemy z grupą Rosjan między wulkanami do takiego ośrodka, który nazywa się Naliczewo. Z całym dobytkiem na plecach i widać, ile kto ma entuzjazmu w życiu, prawda? Proszę Państwa, początkowo szliśmy takim właśnie żużlem wulkanicznym, a potem troszeczkę się to złagodziły te krajobrazy, było więcej roślin. Tutaj ten wulkan awaczański jest cały czas aktywny, cały czas tam się dymy i jakieś fumarole wydobywają. Tutaj wulkan koriacki i między nimi właśnie cały czas nasza wędrówka wiodła wiele kilometrów, przeszliśmy około 90 kilometrów. Tutaj jest cała grupa, odpoczywaliśmy, oni mieli strasznie ciężkie plecaki, dużo cięższe niż my. Później się zrobiło bardziej zielono, no i takimi terenami szliśmy do ośrodka. Trafiliśmy w miejsce, gdzie rósł różanecznik kamczacki. Czyje to tropy? Niedźwiedzi. Proszę Państwa, co krok było tego całe mnóstwo. Spotykaliśmy tego bardzo dużo, tu jest w jedną stronę, tutaj jest idzie w drugą stronę. No i rzeczywiście tych niedźwiedzi jest tam podobno więcej niż ludzi. No i te niedźwiedzie zaczęły się pojawiać. Jest tutaj, to była akurat matka z jakimiś młodymi, podobno dwojgiem, ja drugiego nie widziałam. No i tu jakiś jest niedźwiedź i tu jest niedźwiedź. Także było ich sporo, ale Rosjanie, którymi szliśmy, oni byli doświadczeni. To był ten głównodowodzący w tej grupie, był wojskowym, który miał ekwipunek cały przystosowany. To jest miejsce, do którego doszliśmy docelowe, czyli ten ośrodek Naliczewo. Bardzo dużo wycieczek jest tutaj helikopterami, ale myśmy przyszli piechotą i było to wspaniałe przeżycie. To, że tutaj się te mgły tak snują, to nie jest to, że jest chłodny poranek, wręcz przeciwnie, ale to znaczy, że tu jest bardzo dużo gorących źródeł. Tutaj na przykład w tym baseniku kąpaliśmy się i tu była przyjemna, bardzo fajna temperatura, troszeczkę z tej zimnej wody ze strumienia dochodziło i była wyrównana. Ale tam dalej w różnych miejscach była tak gorąca, że Rosjanie wchodzili. Ja nie wiem, jak oni to robili. Jak ja nogę wsadziłam, to musiałam natychmiast wyciągać. Była tak gorąca woda. I takich gorących źródeł było tu im całe mnóstwo, a najbardziej fascynująca była ta dziura. Ona miała około 7 metrów średnicy, natomiast miała 80 stopni temperatury i głębokości podobno prawie 80-90 metrów. Było takim głębokim bardzo lejem. Takich lejów i takich dziur w powierzchni było tam bardzo dużo. Generalnie po prostu są to bardzo sejsmiczne takie tereny, takie wulkaniczne właśnie. Tu widać, że pomimo tego, jeszcze taka ciekawostka, jakbyście jechali na Kamczatkę, co byście wzięli do ubrania? Kurtki puchowe, kalesony, rękawiczki, czapki. Oczywiście, że wzięliśmy wszystko. Upał chciał nas zabić. Było 35 stopni i byliśmy po prostu niemożliwie zmęczeni upałem. Natomiast pomimo tego widać było, jak paruje ta woda, bo miała tak wysoką temperaturę. I tutaj podobny teren, równie wulkaniczny, podobne gejzery i ciepłe źródła, to Islandia. Kolejna, to krótsza wyprawa, ale po niezwykłym interiorze, te góry, które wyglądają jakby się wylały z czegoś, po prostu niesamowite wrażenie na mnie robiły. To naprawdę przepiękny krajobraz i wszędzie właśnie te gorące źródła wydobywające się opary jakieś z ziemi. A pomiędzy tym się wędruje i właśnie ze względu na te różne tlenki metali, te kolory, to akurat ta góra jest w rejonie, który nazywa się Tęczowe Góry, bo one naprawdę były bardzo barwne i piękne. No i Błękitna Laguna, taka, my w samym spa nie byliśmy, bo tam jest spa, ale można sobie zobaczyć wśród tej czarnej lawy takie właśnie błękitne jeziorka. I proszę Państwa, ostatnia podróż przed pandemią to Uzbekistan i Kazachstan. Uzbekistan, jak ja zawsze mówię, że jestem wrażliwa na cuda natury, a mnie bardziej zdecydowanie niż cuda architektury, tak muszę powiedzieć, że Uzbekistan zrobił na mnie duże wrażenie właśnie architekturą. Naprawdę Chiwa, Buchara to przepiękne miejscowości, a Samarkanda po prostu to i samo brzmienie nazwy i miejsce naprawdę było urzekające po prostu. To jest, proszę Państwa, też Uzbekistan oczywiście, to jest, kiedyś tutaj był port i były statki w porcie, natomiast morze, w którym one stały, znaczy morze, no Aralskie Morze to tak naprawdę jest jeziorem, ale uczyliśmy się, że jest tak duże, że nawet mówiono o nim morze, prawda? No więc to morze odpłynęło 100 kilometrów. Pojechałyśmy na taką wycieczkę jeepem, jadąc wśród muszelek i 100 kilometrów trzeba było dojechać, żeby dojechać do brzegu Morza Aralskiego. Uprawy bawełny i nawadnianie pól bawełny na pustyni Kyzyl-Kum, Karakum doprowadziły do tego, że Amudaria i Syrdaria po prostu nie dopływają do jeziora, nie zasilają go. I góry Kazachstanu, przepiękny park narodowy Altyn Emel, z bardzo pięknymi, kolorowymi takimi górami, z takimi ciekawymi kształtami. Coś pięknego. Wąwóz Szaryński, bardzo głęboki, bardzo piękny, malowniczy. Jezioro Kolosai, które w wyniku osuwiska powstało i zalało las, który 100 lat już takie kikuty tych drzew tutaj tkwią. I proszę Państwa, to było przed pandemią.
Sporą część, naprawdę sporą część swojego podróżniczego, awanturniczego też trochę odrobinę życia opowiada nam pani Jolanta Rytkodym, czyli babcia z plecakiem, pod hasłem marzenia się nie starzeją, a pandemia to tylko taki mały przystanek na tej trasie.
Później nastał czas pandemii, kiedy nie wyjeżdżałam za granicę, skoncentrowałam się raczej na rowerze, na kajaku, na górach, na takich rzeczach. Pierwszą podróżą po pandemii, a to oznacza również na emeryturze, dopiero się zaczęło naprawdę szaleństwo. Mianowicie pierwsze to bardzo spokojnie pojechałam do Bułgarii, ponieważ ktoś tam się wykruszył i mieli miejsce i mówią jedź z nami, więc pojechałam. Ale oczywiście też łażenie było, chociaż to było w czasy wykupione, ale dookoła było dużo gór, więc trzeba było. Pierwszy raz w życiu spróbowałam jachtu. Popłynęłam, znajomi jechali i zaprosili mnie, żebym spróbowała sobie właśnie takiego życia na jachcie. To było w Grecji. I pojechałam rzeczywiście. Towarzystwo było super, bawiłam się z nimi doskonale, ale najlepiej się czułam wtedy, kiedy przypływaliśmy do portu i wreszcie mogłam gdzieś ruszyć w jakąś długą, tu właśnie punkt widokowy nad zatoką, w której cumowaliśmy i tu wreszcie się normalnie poczułam, a nie na tych kilku metrach kwadratowych zamknięta. Zdecydowanie nie połknęłam bakcyla i nie będzie to moja forma aktywności na pewno. Z koleżanką pojechałyśmy na Maltę. Malta jest super, bardzo polecam Państwu, dlatego że można się poruszać autobusami. Jest wielkości Krakowa, aglomeracji Krakowa i nie poruszałyśmy samochodu, nic nie robiłyśmy, niedrogie noclegi sobie znalazłyśmy i jeździłyśmy po całej wyspie i wędrowałyśmy piechotą, naprawdę pięknie. Później kolejna wyprawa na Cypr. Tutaj też tydzień spędziłyśmy w listopadzie. W listopadzie było tak ciepło, że kąpałyśmy się w morzu. I proszę Państwa, Indie. Do Indii nigdy się nie wybierałam, bo uważałam, że ja się boję higienicznie, że tam jest brudno, tam nie mam ochoty, boję się Indii, więc ja nie pojadę do Indii. Ale koleżanka internetowa zadzwoniła do mnie i mówi, Jola, lecimy szósty raz do Indii, nie chcesz lecieć z nami? No kurczę, ona szósty raz, a ja nigdy? Jak wszystko gotowe? No i w ten sposób wylądowałam właśnie, tutaj Taj Mahal z porannej mgły się wynurza. Oczywiście wędrówki górskie, świątynia na szczycie, tutaj grobowce królów, piękne miejsca o zachodzie słońca. Później wybraliśmy się w taką podróż samochodami swoimi, pojechaliśmy Litwa, Łotwa, Estonia. Tu jesteśmy w Trokach na Litwie, Kyrykuli chyba to się nazywa, park narodowy. Tutaj na Łotwie jesteśmy, najdłuższy podobno w Europie, najdłuższy, nie najwyższy, ale najdłuższy wodospad na Łotwie właśnie. No i przede wszystkim Estonia, która mnie zachwyciła bagnami, pięknie wybarwionymi bagnami, malowniczymi niezwykle i tymi ostańcami, tymi eratykami, czyli głazami narzutowymi, które w całym krajobrazie Estonii wszędzie są i wyglądają przepięknie. Poza tym, proszę Państwa, to jest coś, raj dla takich jak ja. Mianowicie jest mnóstwo pól biwakowych za darmo, w których są wychodki, w których jest papier toaletowy, jest drewno przygotowane, gdybyśmy chcieli sobie ognisko rozpalić. I są takie wiaty, ja sobie akurat namiocik rozbiłam właśnie w tej wiacie, dla fantazji, bo oczywiście mogłam rozbić gdzie indziej, ale to tak było równiutko, sobie myślę, rozbiję sobie, a można po prostu w tej wiacie spać. Także to było wspaniale. Moje koleżanki, nauczycielki nie mogły na tamte wszystkie podróże pojechać, więc postanowiłam z nimi na wyspę Lesbos polecieć w Grecji w czasie wakacji. I właśnie dlatego, że one nie mogły kiedy indziej, tylko na wakacje. I tutaj są takie skamieniałe drzewa. Przepiękne miejsce, jeśli na Lesbos byliście, koniecznie trzeba to odwiedzić. To są naprawdę drzewa, które pod wpływem różnych czynników i milionów lat zamieniły się w takie barwne kamienie. I proszę Państwa, jedna z podróży niezwykłych dla nas była podróżą do trzech krajów. Kupiliśmy bilety w ten sposób, że z Polski, z Katowic leciałyśmy do Dubaju. Tam przesiedliśmy się na Malediwy. Ja na Malediwy nigdy nie chciałam lecieć, bo to sobie myślę, co ja tam będę robiła na tych plażach, jak mnie plaże nie interesują. Ale proszę Państwa, dobrze, że poleciałam, bo to było coś pięknego. Dlatego, że ja znalazłam tam Polkę, która jest związana z Malediwczykiem i założyli taki guest house, taki hostel i oferują wczasy. I to są wczasy dużo tańsze niż w jakichś tam tych resortach, a obserwuje się życie. Tam mieszkają normalni ludzie, Malediwczycy i po prostu obserwuje się zwykłe życie, tak jak oni tam żyją. I to było coś pięknego. Wstrząsające było dla mnie to, że wyspy, wszyscy wiedzą, że Malediwy to wyspy, małe wyspy, ale proszę Państwa, wstrząsnęło mną to. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, co to znaczy mała wyspa, jeśli chodzi o Malediwy. Myśmy byli na największej wyspie w atolu, czyli była stolicą, dlatego że była największą wyspą. Atol to takie dookoła taki szereg wysp. I na tej wyspie dłuższy kraniec to było 1100 metrów, czyli kilometr i 100 metrów, a krótsza przekątna to było 750 metrów. To wyobraźcie sobie Państwo, ja myślę, że ten budynek może mieć taką powierzchnię. To jest tak mała powierzchnia. No wyobraźcie sobie od swojego domu jakiś, nie wiem, sklep, który może być 750 metrów od Was. I to już jest koniec świata. I tu jest brzeg, gdzie stoicie i tam jest brzeg po drugiej stronie. To było wstrząsające dla mnie. Bardzo ciekawe. No i takie na takie właśnie puste wysepki, takie kawałachy piachu też sobie pływałyśmy. Z tych Malediwów wróciłyśmy do Dubaju i leciałyśmy do Omanu, który jest po sąsiedzku, to bardzo blisko. I dlatego z Omanu wróciłyśmy do Dubaju już sam autobusem. Ale tutaj kolejna w czołówce w pustyni, które widziałam, pustynia Wahiba w Omanie, przepiękna. Te falowania takie dosłownie, no poezja. Ale najważniejsze są wadi. Wadi, czyli takie kaniony, bardzo często wypełnione wodą. Ta woda ma taki szmaragdowy kolor. Czasem nie ma wody, czasem są wyschnięte, ale są głębokie ściany i ten kolor tych skał i ta kolor tej wody to po prostu jest zachwycające. No i oczywiście w bardzo wielu się kąpaliśmy. To jest mój strój kąpielowy w takich krajach jak właśnie Malediwy czy Oman, bo rzeczywiście z szacunku dla tamtejszych kąpałyśmy się w getrach i w bluzkach z długim rękawem. No a wracając z Omanu, to wróciliśmy autobusem do Dubaju. W Dubaju też spędziliśmy kilka dni i tak jak nie jestem, mówię, wrażliwa na cuda architektury, tak muszę, myśl techniczna, ludzka, no, naprawdę przejaw geniuszu. Tutaj jest najwyższy budynek świata, czyli Burj Khalifa, a to, proszę Państwa, ja początkowo myślałam, że w ogóle nie słyszałam o tym obiekcie wcześniej i myślałam, że to jest jakiś pomnik. Nie, proszę Państwa, to jest budynek. To jest budynek, w którym mieści się Muzeum Przyszłości. Podobno bardzo atrakcyjny, ale nie miałyśmy biletów, a rezerwuje się z wyprzedzeniem kilku tygodni, więc nie miałyśmy. No i tutaj w Abu Dhabi bardzo nowy, ale bardzo piękny, naprawdę bardzo elegancki meczet. Potem na feriach też z koleżankami z pracy pojechałam, znaczy nie z pracy, nie tyle z pracy, co pracujących, na Maderę, to jest zachód słońca na Areiro, na szczycie Areiro. Tutaj w Półwyspie Świętego Wawrzyńca bardzo fajny trekking, bardzo polecam. Maderę generalnie polecam. Ale proszę Państwa, z tej Madery okazało się, że lot powrotny do Polski kosztuje prawie 700-800 zł, a przez Rzym 250. No więc samo się prosiło, pojechałyśmy do Rzymu, ja wcześniej w Rzymie nie byłam, więc zwiedziłyśmy jeszcze Rzym, no i wróciłyśmy do Polski.
Grzechem byłoby nie skorzystać, prawda? Proszę Państwa, pani na grani, pod takim hasłem w mediach społecznościowych mogą Państwo odszukać panią Jolę Rytko-Dym, która jest babcią z plecakiem, uwielbia wyprawy górskie, podróżnicze, rowerowe, kajakowe i właśnie teraz wraz z panią Jolą siadamy na rowery.
Poza tym, proszę Państwa, miałam 59 lat, kiedy odkryłam wyjazdy z rowerami, z sakwami i pokochałam bardzo. Pierwszy raz tutaj nie wiedziałam, czy dam radę, czy będzie ciężko może z tymi sakwami i w ogóle. Okazało się, że jazda na rowerze z sakwami nie różni się od jazdy normalnej. Jedyne, co jest rzeczywiście trudniejsze, to jest pchanie takiego roweru. Jeśli trzeba pod górkę pchać albo przez plażę na przykład, czy piach, no to wtedy jest ciężko, ale poza tym to jest po prostu cudownie. Nie. Oczywiście namiot, żeby była wolność, że staję tam, gdzie mi pasuje, a nie tam, gdzie muszę dojechać. Leje deszcz jak z cebra, ale ja muszę jeszcze 30 kilometrów, bo tam mam nocleg zarezerwowany. Nie lubię tego. Albo jest po prostu zachwycająco, cudownie się jedzie i dlaczego mamy tu już zostać, skoro mamy jeszcze tyle dnia. Także właśnie ja zdecydowanie preferuję taką wolność, ale zdarzało nam się, jak się okazało, że obok rozbicie namiotu kosztuje tyle samo, co ten domek, to spaliśmy w domku. Pociągiem dojeżdżamy do miejsca, z którego startujemy albo stąd wracamy. Przejechałam drogę między innymi od granicy z Niemcami przez Wyspę Wolin, przez Wydmy w Łebie i całym wybrzeżem Bałtyku, aż na Hel, a potem Mierzeją Wiślaną na granicę z Rosją. Kolejny rok, kolejna wyprawa, tym razem trasą Green Velo. Tutaj jesteśmy w Zwierzyńcu, przez Chełm, Górę Garbarkę, do Białego Stoku. Przejechaliśmy wtedy 740 kilometrów. Inny rok, do Przemyśla pojechałam pociągiem, tam przez właśnie Przemyśl, Rzeszów, Łańcut, Leżajsk. Stalową Wolę, proszę Państwa, to są okna mojego mieszkania. Szlak wiedzie tak blisko mnie, że zaprosiłam wszystkich na nocleg, spaliśmy u mnie. No i dojechaliśmy do samego końca, czyli do Końskich, gdzie szlak rowerowy Green Velo się kończy lub zaczyna, to zależy z której strony. Drugi koniec to jest Elbląg i mi zostało jeszcze z Białego Stoku do Elbląga, a całą pozostałą część z odnogą taką na Podkarpaciu, są dwie odnogi, obie przejechałam. Aha, i jeszcze tutaj nazywam to szlaki Velorzeki, czyli wzdłuż Dunajca, Velodunajec, ale objechaliśmy też Jezioro Czorsztyńskie, Poprad i Kryniczankę i dojechaliśmy do Tarnowa.
Były rowery? Były, ale oczywiście to wszystko mało dla kobiety z taką energią, więc teraz czas na kolejną aktywność – kajaki.
Następna moja pasja to kajaki. Bardzo lubiliśmy, kiedy dzieci nawet były małe, pływaliśmy, nawet przy niepogodzie tutaj w pelerynach płyniemy. Oczywiście później z mężem bardzo często, szczególnie na Wieprzu byliśmy mnóstwo razy, no ale później już pływałam sama, a jak dostałam odprawę emerytalną, to kupiłam sobie własny kajak, to właśnie ten. I tym kajakiem w zeszłym roku, właśnie mówiłam, że to ostatnia podróż, ale tutaj też jest jedna z podróży, mianowicie pojechaliśmy do Finlandii i tutaj pływamy po rezerwacie Kolowasi. Właśnie opłynęliśmy, taki tam jest możliwość opłynięcia takich wielu wysp i płynęliśmy w tydzień. Później przez 5 dni szliśmy z szlakiem niedźwiedzim. Tutaj muszę powiedzieć, że jestem sama bardzo z siebie zadowolona, ponieważ nie sądziłam, że jest to jeszcze możliwe, a jednak w zeszłym roku plecakiem wypełnionym jedzeniem na 5 dni. Całe szczęście trzeba było wody dźwigać, ale przeszłam cały czas szlak niedźwiedzi, to prawie 100 kilometrów, szliśmy 5 dni. Szło się przepięknymi bagnami, widać, i naprawdę te, szczególnie oczywiście nie były nie tylko bagna, ale te bagna były najpiękniejsze, bardzo mi się podobały. A poza tym, proszę Państwa, chodzę po górach, tu jestem na Kozim Wierchu, w Tatrach Niżnych na Słowacji i Bieszczady jesienią, latem, zimą, tak samo to właśnie Bieszczady. A stosunkowo niedawno, chociaż było to przed pandemią, odkryłam, znaczy znajomi mnie zaproponowali, a jak mi coś ktoś proponuje, to ja rzadko odmawiam, bo jak jest okazja, to ją trzeba łapać w życiu. Mianowicie ferraty. To jest taka uprząż, którą się ma, i ląża, czyli taki sznur elastyczny z karabinczykiem, który się wpina w takie liny. I w ten sposób się wędruje, o tutaj widać tą linę i trzeba przypinać się, ponieważ miejsca są przepastne i to jest droga, którą Brygada Tridentina się nazywa, moja ulubiona, najbardziej malownicza, bardzo ładne zdjęcie, chyba dlatego, że to zdjęcie tak mi ładnie wyszło, to chyba dlatego ją tak lubię. Ale w każdym razie przeszła ją dwa razy. A w Dolomitach, bo to było wszystko w Dolomitach i chodziliśmy też trekkingowo i tutaj jest jezioro Sorapis, bardzo piękne. Ten kolor wody, on taki jest naprawdę cały czas.
Ale oczywiście nie zapominajmy, że ten ciągle młody, pełen energii głos należy do babci, należy do seniorki, nad wyraz aktywnej seniorki, która także dzięki tym wyprawom po całym, absolutnie już teraz globie, wygrywa konkursy podróżnicze.
Konkurs dla seniorów. Pytanie brzmiało, jakie masz marzenie, jakie chciałbyś sobie spełnić marzenie? No i trzeba, jedyne co trzeba było, to właściwie uzasadnić to tylko i podać media społecznościowe. Trzeba było te media po prostu mieć, bo to taki rodzaj, można powiedzieć, reklamy, który oni stosują, oferują ludziom takie atrakcje. Ja się zgłosiłam do tego konkursu, ja powiedziałam, jak mi coś podchodzi pod ręce, to ja to wykorzystuję. Było wiele etapów tego konkursu, przechodziłam jak burza wszystkie te etapy i ostatecznie zwyciężyłam w Polsce i tu właśnie dostałam bon na 2400 na realizację marzeń. Co dzięki nim przeżyłam? Nurkowałam w basenie. Urzekło mnie dźwięki, które są pod wodą w takich sytuacji. Bardzo mi się to podobało. Leciałam lotem widokowym nad Warszawą. Taką awionetką malutką. Stare Miasto, Pałac Kultury i całe City. Bardzo fajnie wyglądało z takiej małej wysokości, bo zawsze latam na 10 tysięcy, a nie na pół kilometra tu było nad tym. Leciałam balonem nad jeziorem Goczałkowickim właśnie. Marzę o tym jeszcze, żeby polecieć nad jakąś rzeką wijącą się ładnie, malowniczo. A przede wszystkim, proszę Państwa, skoczyłam ze spadochronem. Znaczy, ze spadochronem, dobrze powiedziałam. Muszę powiedzieć, że było to niesamowite przeżycie. I tutaj widać, że nie było łatwo, bo widać tą minę, gdyby nie ten człowiek, który, no właściwie można powiedzieć, pracuje tutaj, to chyba tego ruchu, żeby się wychylić z tego samolotu, bym nie wykonała. Ale no cóż, popchnął, przychylił się, wypchnął mnie i koniec. Ale tylko ten moment był naprawdę trudny, natomiast później już była tylko radość i tylko niesamowite przeżycia. No niestety bardzo krótko to trwało i wylądowaliśmy. Włosy mi fryzjer powietrzny tak ułożył. Jeszcze certyfikat dostałam, także było fajne przeżycie. A ostatnio, to było w sierpniu, nurkowałam w kamieniołomie w Jaworznie na Śląsku, w zatopionym kamieniołomie. I zeszłam wtedy podobno na 17 metrów. Tutaj sobie leżę na podziemnym tarasie. Była tam zatopiona ciężarówka i właśnie sobie prowadzę niby.
Nie tylko trzeba mieć zdrowie, ale też pasję, energię do tego, żeby tak, a nie inaczej pięknie żyć. I poprzez tę historię przygód, podróży i życia pani Joli pokazujemy, jak może wyglądać właśnie życie na emeryturze, życie babci.
Ale proszę Państwa, przede wszystkim ja jestem zwykłą, porządną, przykładną babcią. Mam czwórkę wnuków, które uwielbiam, z którymi spędzam czasu ile tylko mogę, ale też, proszę Państwa, jak to ja, wdrażam je do należytego życia, do włóczęgi i do różnych ekscesów, do przygód. Od ile to już lat, chyba 5 lat, zabieram je, najpierw były tylko starszaki, czyli dzieci córki, z którymi jeździłam i tutaj właśnie jeszcze tutaj córka jest z nimi, ale później z mężem pojechali w Bieszczady, a ja zostałam sama z tą dwójeczką, o właśnie, tam nasza przyczepa. Później najlepsza zabawa w Popiole. Oczywiście po górach je też ciągałam. A tutaj jesteśmy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, teraz jeździmy nad Jezioro Tarnobrzeskie. Początkowo znowu była dwójka tylko, a w końcu dorosła młodsza dwójka i tu już jesteśmy we czworo. Akurat Wandeczki nie ma, ale tutaj są wszyscy. Ale ponieważ Wanda jeszcze ma 1,5 roku, więc pomagała mi jeszcze Beatka, czyli synowa, albo czasami syn. Oczywiście zabawa na super. Chodzimy na spacerki. Śpimy w przyczepie, a jak jest ktoś ze mną jeszcze, to mamy dodatkowo namiot. Tutaj jesteśmy na swoim gospodarstwie w tym roku. To są zdjęcia już z tego roku, kiedy pierwszy raz się odważyłam i na 5 dni zostałam z nimi sama. I tu właśnie córka tylko przywiozła dzieci i już zrobiła nam zdjęcie i pojechała, a my zostaliśmy sami na Włościach. Oczywiście lato było przecudne, więc kąpiele przede wszystkim idą ku dorosłości, więc jak widać samodzielne już są dosyć. Bardzo zwracam jeszcze uwagę na jakie babcia im przywiozła z Madagaskaru bluzeczki. No i one są niejadki i każde ma swoje ulubione potrawy i one niestety nie są styczne ze sobą. Bardzo trudno jest je żywić, ale jedna potrawa je łączy, mianowicie fasolka szparagowa. One dostają nożyczki do rąk, każde ma swoje nożyczki, zawsze tego pilnują i zawsze musi być fasolka szparagowa. One obcinają końce, później to gotujemy i już taka fasolka własnoręcznie z obciętymi końcami zupełnie inaczej smakuje, więc one tą fasolkę jedzą. Ale oczywiście najprzyjemniejszym momentem w dnia jest, kiedy dzieci wreszcie usnęły i wreszcie jest chwila odsapki. No i tak sobie, proszę Państwa, żyję na tej emeryturze. Cieszę się z życia i zapraszam na moje media społecznościowe. Można obserwować, co robię. No i bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo mi było miło do Państwa mówić i dziękuję.
A mówiła do nas babcia z plecakiem, pani na grani, jakkolwiek w mediach społecznościowych właśnie pod tymi hasłami mogą Państwo odnaleźć panią Jolę Rytkodym, która to seniorka, aktywna seniorka, spełnia marzenia, bo marzenia się nie starzeją i z takim właśnie hasłem wystąpiła w Centrum Spotkania Kultur nie tylko dla seniorów i nie tylko seniorów, inspirując do tego niesamowitego życia. Pozostaje nam lekka zazdrość, ale może jednak też i taka inspiracja na życie na emeryturze, drodzy Państwo.
Piękne życie.